Rozdział czwarty. Pojedynek w Maracaibo. W owych czasach Maracaibo było jednym z najważniejszych miast w Zatoce Meksykańskiej, znajdujących się w posiadaniu hiszpańskich kolonizatorów, choć liczba jego mieszkańców nie przekraczała 10 000. Położone malowniczo na południowym krańcu Zatoki Wenezuelskiej, naprzeciw przysmyku otwierającego się na wody szerokiego jeziora o tej samej nazwie, które wcina się daleko w głąb lądu, Maracaibo od samego początku stało się ważnym ośrodkiem handlu, do którego sprowadzano wszystkie produkty z pozostałych wenezuelskich miast. Hiszpanie wybudowali w nim solidny fort, wyposażony w liczne armaty, a na dwóch wysepkach, które strzegły miasta od strony zatoki, postawili potężne garnizony, które miały chronić miasto w razie łupieszczych napadów. Podróżnicy, którzy jako pierwsi postawili tu stopę, wznieśli w okolicy piękne domy, a nie brakowało też pałaców zaprojektowanych przez architektów przybyłych z dalekiej Hiszpanii, poszukujących szczęścia w nowym świecie. W Maracaibo wyjątkowo liczne były gospody, gdzie zwykle gromadzili się majętni właściciele kopalń i gdzie o każdej porze roku tańczono fandango i bolero. Kiedy czarny korsarz, Karma i Moko wkroczyli do miasta, nie napotykając na swej drodze żadnych przeszkód, na ulicach wciąż było gwarno, a w tawernach zaopatrzonych w zamorskie trunki roiło się od klientów. Hiszpanie bowiem nawet we własnych koloniach nigdy nie odmawiali sobie kieliszka Malagi czy rodzimego sherry. Czarny korsarz zwolnił kroku. Z nasuniętym na oczy kapeluszem, szczelnie owinięty peleryną, choć wieczór był ciepły, z lewą ręką dumnie wspartą na rękojeści wiernej szpady, czujnie obserwował domy i ulice, starając się zapamiętać każdy najdrobniejszy szczegół otoczenia. Gdy dotarli na główny plac miasta, Plaza de Granada, czarny korsarz zatrzymał się nagle na rogu jednego z budynków i oparł się ciężko o mur. Jego oczom ukazał się widok tak makabryczny, że przyprawiłby o ciarki nawet najbardziej bezdusznego człowieka na ziemi. Naprzeciw pałacu, na którym powiewała hiszpańska flaga, na 15 ustawionych w półkolu szubienicach wisiało 15 nieboszczyków. Ich stopy były bose, ubrania w strzępach, z wyjątkiem jednego wisielca, który odziany był w szaty czerwone, jak ogień, a na nogach miał wysokie, pirackie buty. Nad wisielcami krążyły całe stada zipolotes i urubu, niewielkich, czarno upierzonych sępów, powszechnie znanych w Ameryce Środkowej jako czyściciele miast. Najwyraźniej chciały jak najszybciej rozpocząć swą upiorną ucztę, nie czekając, aż ciała nieszczęśników zaczną się rozkładać. Carman zbliżył się do czarnego korsarza i powiedział wzruszony: to nasi kamraci. Tak, potwierdził stłumionym głosem czarny korsarz. Chcą zemsty, więc będą ją mieli. Wyprostował się nad ludzką siłą woli, po czym zwiesił głowę na piersi, jak gdyby chciał ukryć pełne wzruszenia oblicze, i oddalił się szybkim krokiem w stronę tak zwanej posady niewielkiego hoteliku, w którym przesiadywali, opróżniając całe beczki wina, lubujący się w nocnym życiu mieszkańcy miasta. Czarny korsarz wypatrzył wolny stolik, po czym usiadł, a raczej bezwładnie opadł na wysoki fotel i zwiesił głowę. Carman zaś zawołał:
hej, karczmarzu ty szelmo! Podaj nam karafkę twego najzacniejszego jerez, tylko żeby mi było prawdziwe hiszpańskie, bo inaczej marny twój los! Morskie powietrze tak mnie wysuszyło, że z chęcią opróżniłbym całą twoją piwniczkę!
Na wypowiedziane przezeń w nienagannym baskijskim słowa karczmarz zagęścił ruchy i niezwłocznie pośpieszył do stolika z butelką osławionego trunku. Karma napełnił 3 szklanice, lecz czarny korsarz był tak bardzo pogrążony w rozmyślaniach, że nawet nie tknął swojej.
Do 100 zdechłych wielorybów!
Wymamrotał Carman, trącając łokciem murzyna.
Kapitan jest wzburzony jak nigdy. Nie chciałbym teraz znaleźć się w skórze Hiszpanów. Muszę przyznać, że to niebywała zuchwałość z naszej strony zapuścić się aż tutaj. No, ale on niczego się nie boi.
Rozejrzał się po karczmie z zaciekawieniem, ale i z pewną bliżej nieokreśloną obawą. Zauważył kilku uzbrojonych w długie nawahas osobników, którzy podejrzliwie mu się przyglądali.
— Coś mi się zdaje, że nam się przysłuchują — szepnął Domoko. — Co to za jedni?
— Baskowie w służbie gubernatora.
— Rodacy walczący pod obcą flagą? Ha! Jeśli myślą, że ich nawahas robią na mnie wrażenie, to grubo się mylą.
Tymczasem mężczyźni zgasili cygara, zwilżyli gardła kilkoma kielichami malagi i zaczęli rozmawiać między sobą tak głośno, że Carman nie miał najmniejszych problemów, by wyłapać, co mówią.
— Widzieliście wisielców?
— zapytał jeden z nich.
— Dziś wieczorem znowu im się przyjrzałem
— odrzekł inny.
— Ci łajdacy wciąż dają niezłe przedstawienie. Na widok jednego z nich, tego z wywalonym na wierzch jeziorem, można pęknąć ze śmiechu.
A czerwony korsarz?
Rzucił trzeci.
Wetknęli mu do ust cygaro, żeby jeszcze śmieszniej wyglądał. Chętnie bym mu jeszcze podał parasol, co by się jutro osłonił przed słońcem. Zobaczymy, czy...
Huk uderzającej o stół pięści przerwał zdanie w połowie. Aż podskoczyły wszystkie kielichy. Karma nie mógł już dłużej znieść tych bezczelnych zniewag. Odskoczył od stolika tak błyskawicznie, że czarny korsarz nawet się nie zorientował.
— Niech mnie piorun trzaśnie!
— zagrzmiał.
— Wielka mi odwaga obśmiewać nieboszczyków! Spróbujcie pośmiać się z żywych, moi drodzy, kawalieros!
Pięciu kompanów, zaskoczonych nagłym wybuchem gniewu nieznajomego, podniosło się jak na komendę, ściskając w dłoniach swoje nawahas. Jeden z nich, bez wątpienia najodważniejszy, zapytał z groźnym wyrazem twarzy.
— Kim jesteś, kawaliero?
— Porządnym baskiem, który szanuje zmarłych, lecz który umie także rozpruć flaki żywym.
Słysząc tę zaczepkę, mężczyźni wybuchnęli śmiechem, co jeszcze bardziej rozjuszyło pirata.
— A więc to tak? — rzucił blady z gniewu.
Carman spojrzał w stronę czarnego korsarza, który ani drgnął, zupełnie jakby całe zajście go nie dotyczyło. Następnie wyciągnął rękę w stronę tego, który zadał mu pytanie i z całej siły go pchnął, wykrzykując mu w twarz.
— Myślisz, że prawdziwy wilk morski nie poradzi sobie z takim lądowym szczurem jak ty?
Pchnięty bask zatoczył się na stół. W mgnieniu oka jednak się podniósł, błyskawicznie wyciągnął z zapasa nóż i otworzył go z głośnym trzaskiem. Już miał rzucić się na Kahma i przeszyć go ostrzem na wylot, kiedy Moko, który dotychczas przyglądał się całemu zajściu, nadany przez czarnego korsarza znak wskoczył między dwóch raptusów, wywijając groźnie ciężkim drewnianym krzesłem z żelaznymi okuciami.
— Stój, albo cię zatłukę!
— krzyknął do uzbrojonego baska. Pięciu wojowniczych najemników zrobiło krok do tyłu w obawie, że zamaszyści wywijający w powietrzu ciężkim krzesłem olbrzym o skórze czarnej jak węgiel roztrzaska im zaraz głowy. Szamotanina zaalarmowała kilkunastu siedzących w sąsiedniej sali biboszów, którym przewodził drągal o fizjonomii zbira z przepasaną u boku szablą, w zawadiacko przechylonym na jedno ucho kapeluszu, ubrany w napierśnik z kordobańskiej skóry.
— Co tu się dzieje?
— zapytał oschle i teatralnym gestem wyciągnął szablę z pochwy.
— Dzieją się tu rzeczy, mój drogi kawaliero
— odparł Karma, komicznie się kłaniając
— które nie powinny cię obchodzić. — Na wszystkich świętych! —
warknął Drągal, przyjmując groźny wyraz twarzy.
Widzę, że nie poznaliście jeszcze Don Gamary i Mirandy, hrabiego Badajoz, szlachcica Skamarguj i wicehrabiego.
Wicehrabiego od 7 boleści,
odparł czarny korsarz, zrywając się na równe nogi i mierząc wzrokiem Dryblasa. Władca Gamary i innych posiadłości najpierw spurpurowiał jak piwonia, a potem zbladł, po czym rzucił ochrypłym głosem.
Do 100 diabłów! Zaraz poślę cię na tamten świat i będziesz mógł się przywitać z tym ścierwem, które dynda sobie teraz wraz ze swoją piracką hałastrą na Plaza de Granada!
Na te słowa Carmen już miał się rzucić na bezczelnego pyszałka, lecz powstrzymał go czarny korsarz, który ściągnął kapelusz, zrzucił pelerynę i szybkim ruchem dobył szpady, mówiąc drżącym głosem.
Sam jesteś ścierwo, a twej padliny diabeł nie przyjmie nawet do piekła.
Gestem ręki dał znak, żeby wszyscy się rozstąpili. Jego ruchy zdradzały niebywałą pewność siebie i mogłyby zbić z pantałyku nawet najzuchwalszego adwersarza. Niewątpliwie świadczyły o wybornej znajomości fechtunku. Ustawił się na wprost szlachcica, po czym przyjął postawę do walki.
Walcz, wicehrabio, od 7 boleści,
wysyczał przez zaciśnięte zęby.
Za chwilę będzie tu o 1 trupa więcej.
Przeciwnik ustawił się w pozycji wyjściowej, lecz po chwili wyprostował się i rzekł.
Zaraz, zaraz, kawaliero. Gdy staję z kimś w szranki, mam prawo poznać imię mojego przeciwnika.
Pochodzę z lepszej niż ty rodziny, to ci wystarczy?
Nie, panie, chcę poznać twoje imię.
Moje imię? Niech tak będzie, ale tym gorzej dla ciebie, bo już nikomu go nie wyjawisz.
Odparł, po czym zbliżył się do niego i wyszeptał mu kilka słów do ucha. Dryblas wydał okrzyk zaskoczenia, w którym zabrzmiała nuta strachu. Cofnął się o 2 kroki, zupełnie jakby chciał schronić się w stojącej za jego plecami gromadce pobratymców i wyjawić jej dopiero co poznany sekret, lecz czarny korsarz jak błyskawica przystąpił do ataku, zmuszając go do natychmiastowej obrony. Zgromadzeni wokół Bibosze utworzyli wokół walczących szeroki krąg. Moko i Carmen stali w pierwszym szeregu. Obaj ze spokojem przyglądali się pojedynkowi, zwłaszcza ten ostatni dobrze znał umiejętności kapitana. Pyszałkowaty szlachcic już po pierwszych ciosach zrozumiał, że ma przed sobą groźnego przeciwnika, który wykorzysta każdy najdrobniejszy moment nieuwagi i niepewności, żeby tylko wysłać go na tamten świat, w związku z czym bronił się jak tylko umiał. Uciekał się do wszystkich możliwych i znanych mu trików i forteli. Nie był to jednak pierwszy lepszy szermierz, którego można tak po prostu lekceważyć. Był wysoki, barczysty i umięśniony. Ręka mu nie drżała, a ramię miał sprawne i silne. Widać było, że łatwo się nie podda. Jednak zwinny i szczupły czarny korsarz nie dawał mu chwili wytchnienia. Był stale gotowy wyprowadzić cios. Uderzał bez ustanku, nie chcąc, by nawet chwila zwłoki przesądziła na korzyść nieprzyjaciela. Szpada czarnego korsarza zagrażała awanturnikowi z każdej strony i zmuszała go do ciągłego odparowywania ciosów. Uderzenia klingi o klingę krzesały iskry, lśniąca szpada to zadawała energiczne pchnięcia, to uderzała z całym impetem w ostrze rywala, który wydawał się coraz bardziej zdezorientowany. Po kilku minutach pojedynku, mimo siły na miarę Herkulesa, Don Gamara i Miranda zaczął dyszeć i ustawać w walce. Odparowywanie wszystkich ciosów czarnego korsarza sprawiało mu widoczną trudność. Spokój odczuwany na początku walki powoli go opuszczał. Czuł, że gra idzie o jego skórę i niewiele brakuje, by zasilił w zaświatach towarzystwo wisielców z Plaza de Granada. Czarny korsarz zaś wydawał się tak rzeźki, jakby dopiero co wyciągnął szpadę z pochwy. Poruszał się ze zwinnością jaguara, napierając coraz to bardziej na przeciwnika. Jedynie jego oczy, rozświetlone ponurym blaskiem, zdradzały wewnętrzne wzburzenie. Ani na chwilę nie odwracał wzroku od wroga, jakby chciał go zahipnotyzować i wytrącić z równowagi. Gapie przerwali okrąg i usunęli się, aby ustąpić miejsca szlachcicowi, który cofał się nieustannie, zbliżając się do przeciwległej ściany. Karmaa przyglądał się pojedynkowi z uśmiechem. Nie miał bowiem wątpliwości co do jego rozstrzygnięcia. W pewnym momencie Dryblas uderzył plecami o mur. Zbladł jak płótno, a wielkie krople potu zrosiły mu czoło.
— Dość już!
— wycharczał zmęczonym głosem. — Nie! — odrzekł czarny korsarz złowrogo. — Moja tajemnica musi umrzeć razem z tobą. Ogarnięty strachem przeciwnik skulił się w sobie, po czym rzucił się naprzód, wyprowadzając kilka ciosów jeden po drugim. Nieruchomy, niczym skała, czarny korsarz odparował wszystkie z jednakową szybkością. — Teraz przybiję cię do ściany — zagroził. Sparaliżowany strachem Dryblas, przeczuwając swój rychły koniec, wrzasnął jak opętany.
— Pomocy! To jest cza!
Lecz szpada czarnego korsarza przeszyła mu pierś, przygwożdżając go do ściany i gasząc ostatnie słowa na jego ustach. Krew trysnęła mu z ust i rozlała się na skórzany napierśnik, który nie zatrzymał śmiertelnego pchnięcia. Wybałuszył nieludzko oczy, rzucając przeciwnikowi ostatnie, pełne przerażenia spojrzenie, po czym osunął się ciężko na ziemię, łamiąc ostrze, które przybiło go do ściany. No i zszedł, drwiąco skwitował Karma, po czym pochylił się nad trupem, wyrwał mu szpadę z dłoni i wręczył kapitanowi, który ponuro przyglądał się pokonanemu.
Skoro swoją połamałeś, to weź tę w zamian, na Bachusa.
To ostrze wykute w Toledo, najprawdziwsze z prawdziwych. Jestem tego pewien, mój panie.
Czarny korsarz bez słowa chwycił szpadę, podniósł kapelusz, rzucił na stół złotego dublona i wyszedł z karczmy wraz z Karma i Moko, zanim gapie mieliby odwagę go zatrzymać.